Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
I już odsłaniamy przed Państwem tę niespodziankę. Widzimy się, słyszymy się. Pan Wojciech Skurkiewicz, były wiceminister obrony w latach 2018-2023, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy o poranku.
No to na początek oczywiście pytanie, jak pan ocenia to, co stało się w nocy z 13 na 14 kwietnia o ataku irańskim na Izrael. Ta sytuacja nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Zgadza się pan ze słowami Donalda Tuska?
Ta sytuacja nie zagraża bezpośrednio Rzeczypospolitej. Ale ja bym się nie do końca zgodził z tym, co powiedział Tusk, bo bez wątpienia to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ta dynamiczna sytuacja i zmieniająca się sytuacja, no bardzo mocno angażuje naszych głównych sojuszników, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, którzy są bardzo mocno zaangażowani tu u nas na wschodniej flance NATO. Więc tutaj następuje też takie przesunięcie zainteresowania Stanów Zjednoczonych na Morze Czerwone, na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. I to jest niepokojące. I bez wątpienia z tego na pewno cieszy się Putin na Kremlu, bo to jest taka dywersyfikacja tych działań ze strony Amerykanów, ale i również głównych sił NATO. Mam tutaj na myśli wojska czy amerykańskie, czy wojska brytyjskie. A ten atak rakietowy Izraela, atak rakietowy na państwo Izrael ze strony Iranu, też trzeba przypomnieć genezę, bo to jest odpowiedź na zbombardowanie konsulatów w Damaszku, w Syrii. Tam zginęło wielu wysokich rangą oficerów armii irańskiej, między innymi generałowie, którzy zginęli w czasie tego ostrzału. I ta odpowiedź była zapowiadana. No, dzisiaj wiemy, że te kilkadziesiąt rakiet, około 100 rakiet i bezzałogowych systemów, które zostały użyte do ataku na Izrael, no, w większości zostały zneutralizowane. I to zneutralizowane w różnoraki sposób, bo z jednej strony to były samoloty, które wysłały tam i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i między innymi Jordania. Samoloty, które operowały również z lotniskowców, ale to również skuteczność tej kopuły, która jest rozciągnięta nad terytorium.
No właśnie, panie ministrze, tak jak pan powiedział, w operacji uczestniczyły między innymi myśliwce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w mniejszym stopniu Jordanii, i bardzo duże znaczenie przypisuje się żelaznej kopule, temu izraelskiemu systemowi obrony przeciwrakietowej. Dlaczego on jest tak ważny? Bo wiemy, że od wielu, wielu lat Izraelczycy nad nim pracują, a z drugiej strony na przeciwwadze jest też ta proca Dawida, o której możemy przeczytać nawet, że wykrywa nadlatujące pociski z odległości 2000 kilometrów. Jakie znaczenie mają te oba systemy dla obronności Izraela? I kolejne pytanie, dlaczego Izraelczycy tak mocno chronią? Bo wiemy, że żelazna kopuła jest pożądanym systemem, ale jednak niedostępnym dla wszystkich.
Oczywiście to jest szereg systemów, które są wkomponowane w tą żelazną kopułę. I to nie tylko są systemy wczesnego ostrzegania, bo to jest rzecz kluczowa, systemy radarowe, ale również i odpowiednie nasycenie systemów antyrakietowych, które są w stanie przeciwdziałać różnego rodzaju zagrożeniom, czy zagrożeniom rakietom krótkiego, średniego, czy nawet rakietom balistycznym, bo też przecież ta proca Dawida, ona też służy temu, aby wykrywać i też neutralizować te rakiety balistyczne, które są szczególnie ważne z punktu widzenia obrony terytorium. Ta stalowa czy żelazna kupuła, ona była tworzona przez wiele, wiele lat przez państwo Izrael i to nie tylko na te zagrożenia, z którymi mieliśmy dzisiaj do czynienia, czy w miniony weekend, ale również te krótkiego zasięgu, czy krótszego zasięgu wystrzeliwane ze strefy Gazy i ona jest absolutnie skuteczna, tylko skuteczna też. No, miejmy świadomość, że tego typu systemy nie są skuteczne w 100%, bo przy zmasowanych atakach, szczególnie rakietowych, zawsze może się zdarzyć tak, że jakaś część tych rakiet osiągnie swoje cele. Tak było zresztą też w przypadku tych wydarzeń z minionego weekendu, że zdecydowana większość rakiet i bezzałogowych statków została zneutralizowana, ale oczywiście jest jakiś margines, który osiągnął swoje cele. Dla nas, dla Polaków, dla Polski jest ważne, żeby też, bo my się cały czas uczymy w tym zakresie, żeby też przez obserwacje, rozmowy, dyskusje, współpracę z naszymi partnerami, sojusznikami, też przenosić te rozwiązania izraelskie, między innymi izraelskie czy amerykańskie, na polski
ale, grunt. Tak, na europejski grunt, ale wiemy, że żelazna kopuła jest chyba czymś w ogóle niedostępnym. Wiemy, że Ukraińcy przez wiele miesięcy, teraz można już powiedzieć lat, prosili Izrael o udostępnienie tego systemu. Bezskutecznie. Izraelczycy chronią tę żelazną kopułę i nie dzielą się w ogóle jej rozwiązaniami.
Pani redaktor, tak. I dlatego ja mówię coś na wzór. To jest jakaś, nie powiem namiastka, ale coś, co na pewno będzie zabezpieczać terytorium Rzeczpospolitej. To jest ta wielowarstwowa obrona powietrzna. To jest klucz, który bez wątpienia jest szczególnie istotny dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Dlaczego? Dlatego, że wielowarstwowy system obrony powietrznej, on daje możliwość szybkiej reakcji i również w momencie, kiedy on będzie w całości zbudowany, kiedy będzie odpowiednie nasycenie baterii rakiet Patriot w ramach programu Wisła, w ramach programu Narew, Narew Plus, Pilica i tak dalej, my będziemy wtedy mieli odpowiednie zabezpieczenie szczególnie tych celów strategicznych na terenie Rzeczpospolitej. Gdy wkomponujemy w to samoloty F-35, samoloty, które w tym roku już wchodzą na wyposażenie polskiego wojska, kiedy wkomponujemy w to samoloty SAP, które rząd Prawa i Sprawiedliwości zakupił w Szwecji i które już wchodzą na wyposażenie polskiego wojska, samoloty wczesnego ostrzegania, no to mamy określony system, który jest związany z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej. I dzisiaj, kiedy toczą się dyskusje, czy tworzyć europejską taką kopułę, czy namiastkę takiej kopuły, tak, tylko że my jesteśmy już kilka kroków przed tymi pozostałymi państwami Unii Europejskiej, czy europejskich państw NATO, którzy chcieliby to realizować. Dlatego też
dlaczego jesteśmy kilka kroków przed?
No, dlatego, że my już o wiele wcześniej rozpoczęliśmy pracę, negocjacje nad stworzeniem tej kopuły, tej wielowarstwowego systemu obrony powietrznej. System, jak wspomniałem, system Wisła, system Narew, Narew Plus, one już są albo wchodzą na wyposażenie polskiego wojska.
Czy my sami jesteśmy w stanie to robić, czy musimy mieć jakichś zagranicznych kontrahentów do tego?
Oczywiście, co do Wisły, to jest praktycznie wszystko w ramach współpracy ze stroną amerykańską. Pewne komponenty, bo pamiętajmy, że baterie rakiet Patriot, one są dostarczane przez Amerykanów, ale są integrowane na polskich pojazdach marki Jelcz, więc no to jest ta współpraca z polskim przemysłem obronnym. Jeżeli chodzi o program Narew, no to on jest realizowany przez Polską Grupę Zbrojeniową, ale we współpracy z kontrahentami zagranicznymi, między innymi Wielką Brytanią. Jeżeli chodzi o program Pilica, no to on jest realizowany przez polski przemysł obronny. Więc tutaj jest taka kompilacja możliwości i rozwiązań technicznych, technicznych polskiego przemysłu zbrojeniowego, polskiego przemysłu obronnego, z tym, co jest najnowsze, najnowocześniejsze w światowym przemyśle obronnym.
A to teraz przenieśmy się już na grunt polskiego wojska. Czy pan się zapoznał z tym rozporządzeniem? Ministerstwo Obrony Narodowej 10 kwietnia wydało rozporządzenie dotyczące zasad poboru do wojska w przypadku, gdyby rząd zdecydował się przywrócić obowiązkową służbę wojskową. Wówczas nie wszyscy trafią do armii. Niektórzy mogliby mieć na przykład taką służbę zastępczą. Tak, czyli pójść do policji czy do straży pożarnej. Po co przyjmować takie rozporządzenie, kiedy nie ma się zamiaru powrotu do obowiązkowej służby wojskowej? A może odwrotnie, a może to jest ten czas, że w dobie tego, co dzieje się na wschodzie, czas przywrócić tą obowiązkową służbę, zasadniczą służbę wojskową, panie ministrze?
Pani redaktor, oczywiście dyskusja na temat powrotu do zasadniczej służby wojskowej była, jest i będzie. Dzisiaj nie ma wprost możliwości, aby ten pobór przywrócić.
Dlaczego nie ma?
Dlatego, że w latach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy pobór został zawieszony, bo pamiętajmy o tym, że zasadnicza służba wojskowa jest nie zlikwidowana, ale jest zawieszona. Więc niestety stało się wiele złego. Mam tutaj na myśli rozsprzedanie, zmarnotrawienie infrastruktury wojskowej, która była wykorzystywana na potrzeby między innymi szkolenia i zakwaterowania żołnierzy.
Czyli nie mamy bazy, rozumiem,
wojskowej
do tego, żeby to wprowadzić. To po co przyjmować takie rozporządzenie, panie ministrze?
Panie redaktor, dlatego, że musimy być przygotowani na każdą ewentualność, szczególnie w takich czasach dynamicznych. Ustawa o obronie ojczyzny stworzyła nową formę służby, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, czyli zasadnicza służba wojskowa, która jest adresowana do wszystkich tych, którzy na zasadzie pełnej dobrowolności chcą służyć w wojsku polskim.
Ale czy my nie możemy, czy my nie chcemy tej obowiązkowej służby, panie ministrze? No bo jeżeli będzie wola polityczna, to da się coś takiego zrealizować.
Tak,
przecież
oczywiście da się, pani redaktor.
I pan jest za takim rozwiązaniem?
Tylko taka decyzja pewnie dzisiaj rządzący, koalicja 13 grudnia, uważa, że na pewno to nie byłaby decyzja popularna dla słupków sondażowych. My jako Prawo i Sprawiedliwość stworzyliśmy tę dobrowolną służbę wojskową.
Ale też się nie zdecydowali państwo na obowiązkową służbę jednak.
Proszę jeszcze raz.
Że nie zdecydowali się jednak państwo na tą obowiązkową służbę przez te 8 lat.
Tak, pani, nie zdecydowaliśmy się na to, bo zdajemy sobie sprawę, że ta infrastruktura, która jest w kraju, na to nam nie pozwala. A dzisiaj koczowanie przez tych młodych żołnierzy w obozowiskach namiotowych absolutnie nie miałaby sensu. To musiałaby być służba, która trwałaby określony czas, tak aby zrealizować minimum szkolenia, tak aby przygotować tych żołnierzy do służby Rzeczypospolitej i do walki w jej obronie. I dzisiaj jest naprawdę całe mnóstwo różnych rodzajów służby, które dają taką możliwość. Służba terytorialna, służba wojskowa w ramach Wojsk Obrony.
Czyli to rozporządzenie, możemy powiedzieć, jest na razie martwe.
Oczywiście tak. Tak jak wszelkiego rodzaju rozporządzenia odnośnie zasadniczej służby wojskowej, one muszą być przygotowane, bo dlatego, że służba wojskowa ta zasadnicza jest zawieszona, ale w każdej chwili może być odwieszona, na przykład w sytuacji zagrożenia Rzeczypospolitej.
A może to jest
tego rozwiązania muszą być przygotowane.
A może to jest odpowiedź, panie ministrze, na to, co powiedziała ambasador USA w NATO, pani Julianne Smith, która powiedziała, że nie dostrzegamy tutaj bezpośredniego zagrożenia dla terytorium NATO ze strony Rosji, ale z drugiej strony, aby osiągnąć gotowość do realizacji operacji, poszczególni członkowie sojuszu muszą przygotować swoje siły zbrojne do potencjalnej konfrontacji. Czyli takie trochę pogrożenie jednak palcem, że przygotowujcie się, macie mieć wyposażenie, wyszkolenie armii i tak dalej.
Panie redaktor, to nie jest nic nowego. My bardzo często mówimy w naszych relacjach sojuszniczych i komunikujemy na zewnątrz odnośnie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli obrona kolektywna, ta zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale w tym traktacie waszyngtońskim jest artykuł trzeci, który zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do takiego działania i do takich przygotowań, aby każde spośród państw członkowskich było sobie w stanie zabezpieczyć możliwość obrony swojego terytorium i obrony w tych pierwszych dniach czy w pierwszych godzinach.
Czyli każde to rozporządzenie, tak, które wydano teraz, jest zasadne według pana?
W moim odczuciu, jeżeli chodzi o komplementarność przepisów prawa, powinno, nie widzę tutaj jakichkolwiek przeciwwskazań.
Czyli to jest ten dobry sygnał płynący z gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej, a jak pan ocenia pana Kosiniaka-Kamysza, który stoi na czele resortu i jego działania właśnie, i jego rozwiązania, które wprowadza jako szef MON-u?
Panie redaktor, na razie trudno jest cokolwiek oceniać, dlatego że na razie pan minister Kosiniak-Kamysz jeszcze nie wykazał się poza zmianami personalnymi, na co go stać.
No ale tu takie rozporządzenie na przykład wydał, ale dobre.
Ale pani redaktor, ale to są rozporządzenia, które są pokłosiem ustawy o obronie ojczyzny przygotowane i one są wcielane w życie. Ja bym chciał znać, jaki będzie kierunek działania obecnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
To nie wie pan, panie ministrze, jaki jest kierunek?
Tak, bo dlatego, że te głosy, które płyną, że zamówiony sprzęt, jest zamówienia, umowy, które są realizowane, które zostały przygotowane przez i podpisane przez pana ministra Mariusza Błaszczaka, to z jednej strony jednego dnia otrzymujemy informację, że tak, wszystkie te zamówienia będą realizowane, następnego dnia płyną do nas informacje, że one będą, te umowy, renegocjowane i będą jeszcze raz rozpatrywane, na przykład jak w przypadku tych zamówień koreańskich. Następnego dnia jest dynamiczna sytuacja, jednak trzeba będzie kupować. Ja bym oczekiwał ze strony obecnego Ministerstwa Obrony Narodowej, pana ministra Kosiniaka-Kamysza, żeby jednoznacznie się opowiedział, czy te zamówienia, które zostały złożone, będą w 100% realizowane, czy też nie. Czy te zamówienia, które zostały przygotowane, chociażby te podwaliny pod podpisanie umowy ze Stanami Zjednoczonymi na dostawę 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, czy to będzie podpisane i to zamówienie będzie realizowane, czy też nie. Jest wiele wątpliwości, wiele pytań, które się pojawiają, na które dzisiaj nie mamy odpowiedzi i to jest niestety bardzo niepokojące.
A ja bym chciała się zapytać o to, nad czym zastanawiają się dziennikarze i publicyści, czyli wybory do Europarlamentu. Pan, panie senatorze, rozumiem, nie będzie startował, ale Prawo i Sprawiedliwość oczywiście wystawia swoich kandydatów i pojawiają się cały czas takie informacje, że Prawo i Sprawiedliwość może wystartować na wspólnych listach z Konfederacją. Czy to jest realny scenariusz, panie senatorze?
Nie znam takich doniesień wprost czy takich rozmów. O tym będzie decydowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości i Komitet Polityczny. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie na Nowogrodzkiej, gdzie była już wstępne rozmowy dotyczące Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości i go sformowania przed wyborami do Europarlamentu. Pragnę przypomnieć, że mamy czas do końca bodajże kwietnia na to, aby zarejestrować listy kandydatów do wyborach do Europarlamentu. Poczekajmy jeszcze chwilę, bez wątpienia.
To byłoby dobre rozwiązanie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to, że pan nie ma wiedzy, dobrze, rozumiemy, odkładamy na bok, ale czy to by było dobry kierunek dla PiS-u?
Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość jako członek EKR-u w Parlamencie Europejskim naprawdę wyśmienicie sobie radzi.
Czyli z Konfederacją nie widziałby pan jednak wspólnych list, tak?
Ja nie mówię nie, bo w polityce nigdy nie wolno mówić nie, bo różne konstelacje i różne możliwości koalicyjne w świecie polityki są możliwe. Dzisiaj przygotowujemy się do wyborów jako Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
A czy Jacek Kurski będzie startował w wyborach do Europarlamentu? Będzie wielki powrót do polskiej polityki?
Pani redaktor, jest wiele zacnych osób, które powinny wystartować do Europarlamentu, oprócz tych, którzy są dzisiaj w Europarlamencie, jak Beata Szydło, jak chociażby Elżbieta Rafalska, Adam Bielan. Są również osoby, które już były w parlamencie, bo przypomnę, Jacek Kurski był już europosłem w Parlamencie Europejskim, ale uważam, że również i inne osoby, które są z naszego środowiska, czy były związane, czy są związane z naszym środowiskiem politycznym, w takich wyborach powinny
uczestniczyć. Ale czy wystartuje, czy nie wystartuje Jacek Kurski?
Panie redaktor, o tym będzie decydował Komitet Polityczny. Bez wątpienia ja rozumiem, że Jacek Kurski zgłosił swój akces do startu, więc tutaj będzie to decyzja polityczna.
I na koniec Donald Tusk i pakt migracyjny w takim kształcie, jaki jest, jest nie do przyjęcia dla Polski. Czy pan ufa, czy pan wierzy Donaldowi Tuskowi, czy to są jednak tylko przedwyborcze zapowiedzi właśnie związane z wyborami do Europarlamentu?
Te słowa Donalda Tuska można potraktować zupełnie w analogiczny sposób jak tych 100 zobowiązań, 100 obietnic wyborczych, które były artykułowane przed wyborami parlamentarnymi 15 października. Ja bardzo często swoje wpisy na portalach społecznościowych rozpoczynam od takiej frazy: kłamali, kłamią i będą kłamać. Bo to jest koalicja, która jest podszyta na kłamstwie i oni naprawdę w wielu kwestiach bardzo mocno, i to delikatne słowo, mijają się z prawdą. Nie mam za grosz zaufania do Donalda Tuska, szczególnie w kwestiach migracyjnych. Pragnę przypomnieć, kiedy Prawo i Sprawiedliwość walczyło z tym, co działo się na naszej wschodniej granicy, z tą nawałą imigracyjną na polsko-białoruskiej granicy, to Donald Tusk mówił, przypomnę, że no przecież jeżeli się jest w Unii Europejskiej, to trzeba realizować zobowiązania unijne i te również zobowiązania dotyczące relokacji nielegalnych imigrantów, które przypływały w tysiącach na wyspy na Morzu Śródziemnym. Pani redaktor, jeżeli będzie sygnał w Berlinie, że Polska ma przyjąć nielegalnych imigrantów w ramach relokacji, Donald Tusk zrobi to bez zmrużenia oka. I to jest dla nas szczególnie niebezpieczne.
Powiedział pan Wojciech Skurkiewicz, był wiceminister obrony w latach 2018-2023, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
Dobrego dnia. 8:39 jest na naszych zegarach. Robert Friedrich, pseudonim Lica, którego państwo na pewno bardzo dobrze znają z takich zespołów jak Lux Torpeda, Arka Noego, Flapjack, Acid Drinkers i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Serdecznie pozdrawiamy Roberta, który wielokrotnie występował na naszej antenie. Urodził się w Babimoście 15 kwietnia 1968 roku. Dla mnie osobiście to największe skojarzenia Arka Noego i z nią zostańmy. Patrzę na naszą playlistę Na drugi brzeg. Poprosimy, a Na drugi brzeg później poprowadzi nas Łukasz Warzecha.